literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Literatura ze środka Europy. Dzisiaj odcinek nietypowy, dzisiaj odcinek bardzo okolicznościowy i odcinek mało literacki, a bardziej kinowy i kulturalny. Dlatego, że mam dzisiaj ogromną przyjemność gościć dwie osoby. Dwie osoby, o których Państwo, myślę, trochę słyszeliście. A będziemy mówić o kinie na granicy, ale o zupełnie innym kinie na granicy niż do tej pory Państwo mnie słyszeliście, bo zawsze opowiadam o książkach, a dzisiaj spotykamy się, żeby opowiedzieć trochę o filmach, ale też nie o takich najbardziej oczywistych, ale o tym za chwilę. A moimi gośćmi dzisiaj są Iza Zając, tłumaczka. Cześć Iza.
Cześć, witam.
Oraz Michał Wirchniański, także tłumacz. Co za zaskoczenie. Cześć Michale.
Cześć.
Zarówno Izę, jak i Michała możecie Państwo znać, bo pojawiali się u mnie jako tłumacze książek. Tłumacze literatury słowackiej. Iza tłumaczyła Iwanę Dobrakowową. U mnie jest odcinek o Pod słońcem Turynu. Oraz tłumaczyła z Miłoszem bodajże Danielę Kapitaniową i Sam Kotale Opowieść o cmentarzu. Czyli perłę, autentyczną perłę literatury, no myślę nie tylko słowackiej. A Michał tłumaczył zbiór opowiadań Juraja Kowaczyka oraz tłumaczył książkę Michała Chwaleckiego Taiki. Ale dzisiaj, tak jak wspomniałem, nie będziemy rozmawiać o tłumaczeniu. Oto mogę Państwa zapewnić, że jeszcze tutaj ścignę Izę, żeby porozmawiać jeszcze o tłumaczeniu, żeby porozmawiać o literaturze słowackiej. Ale ja namówiłem szanownych tłumaczy, żebyśmy trochę dzisiaj zareklamowali Państwu kino na granicy, ale w takim bardzo konkretnym wymiarze. Dlatego, że dla większości ludzi kino na granicy to jest impreza o kulturze czeskiej i polskiej trochę, ale dla Polaków głównie o czeskiej. A my chcielibyśmy zachęcić Państwa do tego, żebyście pojechali na kino i żebyście zajrzeli na słowackie rzeczy, na słowackie kino, bo ja przyznam, będąc dwukrotnie na kinie na granicy, najbardziej zachwycam się kinem słowackim i bardzo się cieszę, że w tym roku też będę miał okazję słowackie filmy pooglądać. A te słowackie filmy oglądamy dzięki pracy właśnie Izy i Michała, bo aczkolwiek można te filmy oglądać bez tłumaczenia, ale myślę, że nieco się wtedy straci. No i teraz tak. Dzisiaj opowiemy o kilku filmach tylko, ale to nie jest wszystko, bo charakter tego festiwalu jest bardzo dynamiczny i z tego co wiem, lista filmów nie jest jeszcze chyba zamknięta, czy może jest. Wiemy, że będzie więcej słowackich filmów, dzisiaj mówimy tylko o kilku. No i właśnie, od czego tu zacząć? Kto ma więcej filmów? Izo, ty masz ile filmów?
Ja przetłumaczyłam tylko 4 filmy.
Tylko.
Ale wszystkie są nowe. Bo zdarzyło mi się tłumaczyć znacznie więcej, ale też było dużo staroci, takich, które są no, chyba już takimi wykopaliskami, gdzie akurat kino na granicy jest świetną okazją, żeby zobaczyć właśnie filmy, których normalnie nie da się nigdzie widzieć, bo ani telewizje nie prezentują. Także super sprawa, że są stare filmy i starzy reżyserzy, i starzy aktorzy gdzieś tam przypominani co jakiś czas.
Czyli 4 od Izy, a Michał od ciebie?
No ja w przeciwieństwie od Izy do Izy aż 2. Także myślę, że do tej pory aż 2. Tak, więc myślę, że śmiało Iza może zaczynać.
No dobrze, Izo, to w takim razie od czego jakbyś ty miała zrobić swój prywatny ranking i miałabyś wybrać, no trudno wybrać pewnie, bo wszystkie są dobre, ale pierwszy, o którym chciałabyś powiedzieć cokolwiek.
To nie jest tak, że wszystko jest dobre, ale w moim przypadku to pewnie zabrzmi niewiarygodne, ale wszystkie 4 mi się podobały. Wszystkie 4 to są dokumenty. No i co? No możemy zacząć od takiego chyba najbardziej ludzkiego. To będzie Szczęśliwy Człowiek, po słowacku Szczęsny Człowiek, w reżyserii Soni Luterowej. Miałam okazję być jesienią na premierze tego filmu. W premierze uczestniczyła również pani Zuzanna Czaputowa. No premiera była bardzo, bardzo wzruszająca, byli też sami bohaterowie tego filmu. Film jest opowieścią o rodzinie, ale bardzo nietypowej rodzinie. To jest o Iwanie i o Marwinie, bowiem żona i mama z tej rodziny przechodzi tranzycję. Oni mają dwoje dzieci, mieszkają w Göteborgu. No i reżyserka postanowiła przez kilka lat przyglądać się temu, jak taka rodzina funkcjonuje po tym, jak partnerka, żona, mama decyduje, że chce przejść tranzycję. Nie mamy tutaj żadnych komentarzy takich reżyserskich. Mamy właściwie takie przyglądanie się całej tej sytuacji. Mamy jedynie komentarze albo takie dzielenie się obawami i różnymi przemyśleniami na temat tego, co się dzieje ze strony właśnie bohaterów Marwina i Iwana. No i to jest takie mocno budujące, bardzo dające do myślenia pod tym względem, że no nie sposób się nie zastanawiać, co by było, gdybym ja się znalazła w takiej sytuacji, co by było, czy moje granice akceptacji byłyby w porządku, czy ja bym to zaakceptowała, czy to by oznaczało koniec związku i tak dalej, i tak dalej. Także film taki bardzo powolny, niezbyt długi, bardzo ciekawy. Tam jest zresztą bardzo wiele wątków, które są fajnie plątane w całą historię, więc przyjemnie się to ogląda i na długo zostaje w pamięci.
A to jest tak, że słowacka jest produkcja i reżyseria, ale rzecz dzieje się w Szwecji, tak? Dobrze pamiętam? Tak?
Tak, rzecz dzieje się w Szwecji, ale bohaterowie są nie Szwedami, oni są właśnie jakby Czechy i Słowacja, tak mi się wydaje, z tego co pamiętam, także
to
fajne.
Są ludzie stąd tam.
Tak, tak, tak. Po prostu zamieszkali tam, ale nie zamieszkali. No, może nie, ja nie będę zdradzać szczegółów, wszystkiego dowiecie się z filmu. Świetny film, naprawdę otwierający horyzonty i pokazujący zupełnie inne możliwości, inne sposoby życia.
No to dobrze, to nie będziemy pytać już, dlaczego wyjechali i tak dalej. A jak w ogóle ten film był przyjęty na Słowacji? No bo Słowacja uchodzi za społeczeństwo raczej konserwatywne. Tutaj mówisz, że była na premierze prezydentka Słowacji, a przyjęcie ogólnie tego filmu jakie było w kraju?
Szczerze mówiąc, nie śledziłam tak bardzo, co się działo na Słowacji, chociaż wydaje mi się, że generalnie krytycy oceniali to bardzo, bardzo dobrze, bo film jest przede wszystkim bardzo postępowy. No, wyobraźmy sobie, że ktoś z Polski nakręciłby taki film, to na pewno byłaby duża dyskusja na ten temat. Wydaje mi się, że na Słowacji aż takiej dyskusji nie było. No może w jakichś kręgach tak. Natomiast wiem też, że pani prezydent bardzo chciała uczestniczyć w tej premierze i wręcz była przesuwana premiera, żeby pogodzić to z jej kalendarzem. Także tak, natomiast sama premiera odbyła się w Słowackiej Galerii Narodowej, w takiej małej sali, więc to nie był żaden multiplex. No i tam atmosfera była taka, jakby tam byli ludzie, którzy wiedzą na co idą i po co tam idą i to było też takie ciekawe, ale też nie daje okazji do zobaczenia reakcji takich już bardziej przygodnych albo jakichś innych osób. Wielu osób.
To jak mówisz, że premiera była w Słowackiej Galerii Narodowej, to czy nie jest to dobra okazja, żeby wspomnieć teraz o drugim tytule od siebie?
Możemy od razu przejść do drugiego tytułu. Chodzi o film Uwaga grozi zawaleniem, czyli po słowacku Pozor pada synagę. SNG to oczywiście ten skrót od Słowackiej Galerii Narodowej. To jest taki ikoniczny budynek, który jest bardzo ładnie położony na brzegu Dunaju, tak powiedzmy po drugiej stronie ulicy od tego brzegu. Ale ikoniczny budynek, który został zaprojektowany przez Władimira Dedeczka. Nigdy nie został zrealizowany w takim pierwotnym zamyśle. I niestety ciąży nad nim klątwa ewidentnie. Sam architekt twierdził, że ten budynek zepsuł mu życie. Przeżył rodzinne tragedie przez ten budynek. Później okazuje się, później mamy ciąg dalszy, bo kolejne losy kolejnych osób, które mają coś wspólnego z budową, a później remontem tego budynku, również no, spotykają różne kłopoty, różne perypetie. Przez cały film prowadzi nas, albo oprowadza nas po tej galerii i po tym całym remoncie tego budynku jego dyrektorka Aleksandra Kusa. No i ona dzieli się różnymi takimi rozterkami i tym, co się dzieje na placu budowy. Najpierw pokazuje nam to, co w ogóle, w jakim stanie została ten budynek. To znowu jest taka realizacja dosyć długa, czasochłonna, czyli cały ten projekt, całe to kręcenie trwało dosyć długo, bo tak to wyszło. No, pokazywane są różne historie, które... No, troszeczkę to jest tak, to jest film i dla fanów architektury, i dla miłośników takich kawkowskich historii, które pokazują jakieś kuriozalne sytuacje biurokratyczne, jakiś taki niedasizm nasz codzienny. Można się w tym odnaleźć. Dużo, dużo sytuacji przypominających trochę czasy PRL-u, te wszystkie fuszerki, te wszystkie historie, gdzie zabrakło materiału albo coś miało wyglądać inaczej, gdzieś coś miało być, ale tego nie ma, albo nie wiem, mozaika, no to tylko wystarczyło na jedną ścianę i tak dalej, i tak dalej. Pewnie można by pomyśleć, że jest to film dla tych, którzy wiedzą, co gdzie jest w Bratysławie i którzy byli w Bratysławie, wiedzą, o co chodzi, albo znają się na architekturze. Myślę, że nie. Myślę, że zaciekawić może również osoby, które nigdy w Bratysławie nie były, które nie są zainteresowane architekturą. No a później można pojechać do Bratysławy i zobaczyć, jak to wygląda teraz.
No, zachęcam. No to świetnie, bo właśnie fajnie już odpowiedzieć na to pytanie, bo ja chciałem zapytać, czy to jest film o architekturze, ale rozumiem, że nie tylko, że to jest także film o ludziach, o systemie, o procesie, o takim trochę odkrywaniu tego wszystkiego.
Tak, tak, to jest taka mieszanka bardzo ciekawa, bo tam są też jakieś historyczne materiały, więc super jest to zobaczyć w całości. Fajnie, fajnie zmontowane, myślę.
No to świetnie, ja się bardzo cieszę, bo ja akurat... No nie powiem, że się architekturą że znam, ale mogę powiedzieć, że trochę się interesuję i po prostu zawsze fajnie zobaczyć coś takiego, bo filmy o architekturze, wydaje mi się, nadal nie są chyba jeszcze aż tak popularne, jak być powinny. To teraz może zostawimy na chwilę Izę i zapytamy Michała. Michał, czy ty także tylko dokumenty w tym roku?
Nie, ja tak 50 na 50. 50% filmów, które na tegoroczną edycję tłumaczyłem, to jest dokument i drugi film to jest...
Niesamowicie to nie, to się to w ogóle tak udało równo podzielić. Popatrz,
prawda? Tak. I też bardzo równo się dzieli moja sympatia. Bardzo łatwo jest mi wybrać, o którym filmie chciałbym powiedzieć więcej, a no o którym mniej.
To słuchamy.
Więc ten pierwszy film to jest akurat właśnie, możemy pozostać w konwencji dokumentu, bo to jest film pod tytułem Co ste urobili Rusom, co zrobiliście Rosjanom. I to jest film z roku 2023. On oprócz festiwali nie był w takiej repertuarowej dystrybucji kinowej. Miał premierę telewizyjną pod koniec kwietnia 2023 roku w słowackiej telewizji. No i o czym mówi film, można było łatwo powiedzieć jednym zdaniem, że tak naprawdę dokumentuje życie, pracę wolontariuszy i pracowników jednej organizacji, charytatywnej organizacji pożytku publicznego słowackiej, która pomaga mieszkańcom Ukrainy od momentu agresji Rosji w 2022 roku. Natomiast no, to by było tak jakby jak w filmie dokumentalnym. Powiedzenie, o czym jest film, tak naprawdę reszta to już państwo sobie zobaczą. Natomiast może tytułem wstępu powiedział troszkę o tej organizacji samej, bo organizacja nazywa się DePaul Słowacja i to jest organizacja, która działa też w innych krajach, a jakby związana jest ze Zgromadzeniem Księży Misjonarzy, stąd DePaul to a Paulo. księży misjonarzy świętego Wincentego Paula. W Słowacji działa też w Anglii, Irlandii, Stanach, Ukrainie, Chorwacji czy Francji. No i ona co do zasady pomaga głównie ludziom w kryzysie bezdomności. No, Słowacji już działa od 2006 roku i kilka placówek, ma kilkudziesięciu pracowników, jeszcze więcej wolontariuszy i około 300-350 osób w kryzysie bezdomności obejmują swoją pomocą. Co istotne, to jakby w tej swojej pomocy świadczą, to jest taki program niskoprogowy, to znaczy, że ich beneficjenci ich pomocy nie są zobowiązani do abstynencji, więc tak naprawdę pomagają wszystkim. No i co się stało w momencie, jakby wybuchła jakby wojny i agresji Rosji na Ukrainę, no to oni bardzo szybko nawiązali kontakt, ci przedstawiciele tej organizacji oddziału słowackiego, DePaul, z tymi, którzy działają w organizacji ukraińskiej i zaczęli po prostu wysyłać tam konwoje humanitarne. Jeden z kościołów, który mają, to właśnie blisko w ogóle linii frontu pod Charkowem. No i film jakby pokazuje życie kilku wolontariuszek. Co ciekawe, są tam wśród tych ludzi dwie osoby z Polski, Grażyna i Kamil, bo są przedstawieni po imionach, więc troszkę mniej miejscami tłumaczenia było, bo tak po polsku. Ale jakby to można powiedzieć, że jak przedstawienie samego tego konfliktu, wojny w Ukrainie i tego, jak wygląda pomoc świadczona ofiarom. Natomiast kontekst słowacki jest, że tak powiem, zawarty trochę w tytule i taki pomysł reżyserski jest, że to pytanie tytułowe, co zrobiliście Rosjanom, reżyser zadaje osobom, które spotyka, tym osobom, którym wolontariusze pomagają. Mieszkańcom Ukrainy w podtekście takim, co wy takiego zrobiliście tym Rosjanom, że was najeżdżają. No i jakby odpowiedzi tych ludzi, to jest jakby treść filmu, której nie będę opowiadał, natomiast ten zamysł jest taki, żeby jakby pokazać to, co dzieje się w trakcie wojny, jak ta wojna wygląda odbiorcom tego filmu na Słowacji. No bo co też jest istotne i co można zobaczyć oglądając ten film, w nim są takie, to jest jakby większość akcji to są nagrania gdzieś tam właśnie z okolic frontu z lat 22-23, początek 23. Natomiast są też przebitki z takiego wydarzenia, jak no, na początku marca 2023 roku odbył się w Bratysławie tak zwany Marsz na Rzecz Pokoju, który no, był organizowany przez środowiska prorosyjskie, proputinowskie i pod takim... To był marsz pod rosyjskimi flagami i pod hasłami, że pragniemy pokoju w domyśle, no, określający, jakby wybielający udział Rosji w ogóle w tej wojnie i jakby oskarżający Zachód i NATO. No i to jest właśnie, procentowo to jest bardzo niewiele w stosunku jakby do całego filmu, bo to jest film pełnometrażowy, no ale daje takie po prostu obraz tego zderzenia, jak słowacka opinia publiczna odbiera wojnę w Ukrainie. No i wydaje mi się, że to jakby niestety rzeczywistość pisze kolejne rozdziały do tego, no bo jakby zmieniła się władza, już rozmawiamy po wyborach już też prezydenckich na Słowacji, no i jakby no te partie otwarcie prorosyjskie przejęły władzę na Słowacji, więc jakby no, ten zamysł reżysera gdzieś tam, oczywiście to tylko jeden film wyemitowany wprawdzie w telewizji publicznej, ale to jakaś tam kropla zapewne. Natomiast no widać, że to społeczeństwo słowackie ma na takie obrazy, bo też to muszę podkreślić, że tam obrazy w tym filmie dokumentalnym są no często mocno dosadne, tak, prawda? No wiadomo, to jest wojna, która gdzieś tam jest z poszanowaniem bohaterów tych, bo to prawdziwe osoby nakręcone, ale jednak no te historie są takie, że na pewno nie wiem, jaki tam jest limit wiekowy, ale myślę, że no na pewno to trzeba brać pod uwagę, wybierając się na ten film.
Ale to dobrze, że w ogóle taki film się pojawia, bo mam wrażenie, że ta narracja dominująca także u nas w mediach jest taka no, bardzo oczywista. Znaczy wszyscy patrzą, co się dzieje na Słowacji, właśnie patrzą na wybory, które były pierwsze rok temu, drugie, które były teraz. No i no, trudno komentować to inaczej, a jednocześnie rozciąga się to na całe społeczeństwo. I mam też trochę wrażenie, że to może też być ciekawe w kontekście chyba wizyty, bo wydaje mi się, że w części literackiej będzie Martin Ryszawy, który napisał tę książkę Wracz, która z kolei jest książką o Rosji, ale która też jest zupełnie inną książką o Rosji, niż można się spodziewać. Zresztą jak do tej Rosji jeździł, też to zupełnie inaczej później tę Rosję współczesną, już wojenną opisywał. Więc wydaje mi się, że fajnie, że takie rzeczy też się na kinie pojawiają trochę, które gdzieś tam, nie chcę powiedzieć, że odkłamują, ale które pokażą trochę inny obraz Słowacji, który można sobie zbudować tylko jak się czyta polskie gazety, czy ogląda się telewizję w Polsce, nie? No bo rozumiem, że tu zobaczymy nie taką oficjalną politykę, tak? Znaczy to będą normalni ludzie.
Tak, jak chodzi o bohaterów tej zasadniczej części, te osoby, które wyjeżdżają pomagać jako wolontariusze, to są albo osoby, które jadą na Ukrainę pomagać, albo są pracownikami tego oddziału ukraińskiego po prostu na stałe, czy wolontariuszami. Plus jest też dziewczyna, która jest koordynatorką, która na co dzień pracuje w Bratysławie i wyjeżdża tam. Natomiast jak chodzi o te migawki z ulicy, no to są tak naprawdę takie sceny no, z tych protestów, bo to była manifestacja, tam w innym miejscu godzinę później. Manifestacja była właśnie, a propos prezydenckich, była przed Pałacem Prezydenckim. Kontrmanifestacja była godzinę później, ale jakby była jednak znacznie mniej liczna, powiedzmy. Natomiast są tam, to są takie sceny, nie że jakieś tam mówiące głowy, tylko po prostu z ulicy nakręcone jakieś częściowo, powiedzmy, jakieś tam wypowiedzi z wieców, hasła wykrzykiwane, skandowane. To są bardziej takie migawki, które gdzieś tam w kilku miejscach filmu powracają i no, tworzą taki no, kontrast duży, tak? Mhm. Bo to też nie jest tak, że ten film jakby bardzo wchodzi w głąbi, jakby stara się zrozumieć jednych i drugich, bo to też jakby są, oczywiście istnieją różne gdzieś tam wytłumaczenia różnych postaw wobec wojny. Natomiast no, ten wątek polityczny, taki wiecowy jest tutaj pokazany. Ten wymiar taki wiecowy jest tutaj pokazany.
Okej, okay, no dobrze, to słuchaj, to żeby pozostać jeszcze może w kręgu kina dokumentalnego, to teraz byśmy na chwilę jeszcze wrócili do Izy, bo to jest, w ogóle też podkreślam, to do mnie kino słowackie przeszło przez kino dokumentalne i chyba także film, który wydaje mi się, ty chyba tłumaczyłeś, Michał, mówiłeś, taki był o słowackim dokumencie 60-90 chyba, tak coś takiego.
Taki generacyjny.
Ja byłem zaskoczony właśnie jakością tego dokumentu. No wiadomo, że to jest dokument o dokumencie, więc wiadomo, że to jest super zrobione, ale to było fantastyczne. I teraz znowu mamy sporą dawkę kina dokumentalnego. Iza, co dalej od ciebie?
No, dalej może być film Prawda je to najdôležitejšie. Po polsku prawda jest najważniejsza. Tutaj już się przenosimy w takie dokumenty bardziej wchodzące w historyczny kontekst. Jest to filmowy portret Edwarda Grecznera, reżysera, poety, na pewno intelektualisty, miłośnika książek, a przede wszystkim człowieka. Jest to opowieść o etyce i o estetyce, bo mamy do czynienia z człowiekiem, który w takich podrozdzialikach albo podrozdzialikach opowiada o swojej koncepcji, swoim widzeniu sztuki, ale też objaśnia różne sytuacje, które gdzieś tam miały miejsce. No i tutaj oczywiście też mamy no, historię, tamte czasy, które wpływały na ludzkie życie, na ludzkie wybory, na ludzkie decyzje. Więc mamy taką mozaikę przemyśleń, idei, marzeń, mrzonek, zasad, jakichś porządków panujących w tamtych czasach, o których jest mowa.
A tamte czasy to są czasy?
To są czasy, kiedy on tworzył, ale też właściwie zaczyna się od tego, jak on zaczął studia, więc właściwie bardzo wcześnie, bo pan ma w tej chwili, myślę, że około 90 albo nawet po 90. Miał bardzo, myślę, że bogate życie i dużo ciekawych rzeczy opowiada o filmie on sam, o tym, jak on widział film, ale też wypowiadają się różni krytycy filmowi, znawcy filmów. Możemy też zobaczyć Martina Szulika, możemy zobaczyć aktorkę Emilię Waszariową, którzy też opowiadają o tym twórcy. No jest to taki ciekawy, ciepły portret. Na pewno nie warto się zrażać, jeśli ktoś nie zna w ogóle nazwiska Edward Gretschner. Myślę, że wszystko tam jest tak skomponowane, że bardzo fajnie, bardzo przyjemnie się przechodzi przez tą opowieść.
Ja zachęcam też Państwa właśnie do tego, o czym powiedziałeś, że to, że nie znamy czy tego budynku, czy postaci tego twórcy, to w niczym to nie szkodzi. Ja w zeszłym roku trafiłem całkowicie przez przypadek na film Jan Kapropera dokumentalna, który był tak rewelacyjny i właśnie przez to, że nie znałem, to nawet może był lepszy, bo ja po prostu poznałem fantastycznego twórcę, fantastyczną twórczość i wydaje mi się, że to jest też taka okazja, rozumiem, będzie po prostu.
Tak. Zresztą właśnie tak jak wspomniałeś, no po prostu słowaccy dokumentaliści potrafią kręcić o wszystkim i potrafią wciągnąć w tę opowieść, więc tak, no fajny film po prostu.
Po prostu fajny film. Tak. No to jest chyba najlepsza rekomendacja, no właśnie, no bo czasami szukamy różnych rzeczy w kinie, ale powiedzmy po prostu fajny film załatwia sprawę. No dobra, a ostatni dokument to jest jaki?
A ostatni dokument jest najdłuższym dokumentem, aż dwugodzinnym. Jeśli ktoś zna się trochę na tłumaczeniach albo na literkach, to jak mu powiem, że on miał 40 stron przeliczeniowych w tłumaczeniu, to jest bardzo dużo. Ale nie jest to film przegadany. Film jest zatytułowany Wszyscy ludzie będą braćmi, czyli Wszyscy ludzie budu bracia. No i jest to kolejny portret, ale to jest portret bynajmniej nie Laurka. Opowiada o Aleksandrze Dubczeku, którego wszyscy na pewno kojarzą z Praską Wiosną, z próbą zaprowadzenia socjalizmu z ludzką twarzą, która, jak wiemy, trochę się nie powiodła albo zakończyła się tym, że została stłumiona przez czołgi w sierpniu 1968 roku. Reżyserem jest Robert Kirchhoff. No i ten reżyser pokazuje tego Dubczeka rzeczywiście jego, z ludzką twarzą i z różnymi twarzami tego Dubczeka. On tam trochę tak... Ciekawe jest to, że jest sporo takich zajawek, fragmentów wystąpień Dubczeka i rzeczywiście można się przyjrzeć tej postaci. Ja chyba do tej pory nie zwróciłam uwagi na to, jak on przemawia. Myślę, że to teraz nie jest taki styl, który byłby widoczny w naszych mediach na przykład. Dubczek występuje trochę jak taki właśnie dobrotliwy ojciec narodu, który jest może nie przygnieciony, ale tak ubolewa nad różnymi problemami tego ludu. Jest empatyczny, sympatyczny. Myślę, że można go polubić. Zresztą jedna z postaci, które pojawiają się w filmie, mówi o tym, że miał taki olśniewający uśmiech, który chyba wszystkich, którym zachęcał do siebie swoich rozmówców. No ale przy tym jest to polityk, więc na pewno myślę, że pomimo tego, jak się prezentował, musiał być po prostu twardym facetem w tym wszystkim.
Ja bym powiedział chyba tylko, że dołożyłbym to, bo tak, wydaje mi się, że Aleksandra Dubczeka większość ludzi może kojarzyć właśnie z Praską Wiosną. Natomiast Praska Wiosna ma ten problem, że jest praska i część ludzi może nie wiedzieć, że Aleksander Dubczek był Słowakiem.
Tak.
I później jeszcze po powstaniu już niepodległej Słowacji też chyba usiłował kontynuować tę karierę polityczną jakąś, tylko to chyba już tak nie do końca poszło, nie?
Tak, zdecydowanie nie do końca poszło i o tym też jest ten film. Na pewno ten film może być taką troszeczkę powtórką z historii Czechosłowacji, więc kolejne wydarzenia są wyjaśniane, poznajemy różne motywy różnych działań, poznajemy w ogóle tę historię Dubčeka, która jest fascynująca, więc Robert Kirchhoff zabiera nas w taką podróż śladami Dubčeka i trafia w różne miejsca świata, więc z tego powodu jest to film dwugodzinny, ale bynajmniej się na nim człowiek nie znudzi, bo są właśnie te momenty przełomy historyczne, są różne wydarzenia polityczne. Myślę, że cała ta taka dynamika jest zachowana, jest tam, no jest to taka fajna opowieść o tym wszystkim, co się działo. No a Dubček, tak jak powiedziałam, no nie jest to żadna laurka Dubčeka. Ten Dubček jest pokazany w różnych kontekstach, bardzo różnych. W bardzo różnych miejscach ludzie go wspominają na różne sposoby. No i na pewno jest to postać, o której można powiedzieć, że ma biografię, a nie tylko CV, więc, więc taki typ.
Ale to fajnie, że udało się też zrobić film, jak mówisz, który pokazuje realnego człowieka, a nie właśnie jakąś postać z brązu odlaną, gdzie była pewnie taka pokusa też, no, że taki Słowak akurat, można by też było tu podkręcić pod tą praską wiosnę, wszystko, całą historię dookoła tego, a jednak jest to prawdziwy obraz. Super, no ja się bardzo cieszę, bo dla mnie historia Czechosłowacji jest bardzo interesująca, bo jestem jeszcze z tego pokolenia, które jak myśli, to myśli jeszcze o tym kraju, bo po prostu to kiedy ja byłem w szkole, to była Czechosłowacja jeszcze i długie lata jeszcze byłem. Więc ja się bardzo cieszę. Ja nie ufam, jak myślę, że no, myślę, że na każde ten film się wybiorę, ale ten chyba jest taki dla mnie, będzie też na krótkiej liście. Mam nadzieję, że da się tak kalendarzowo jakoś pogodzić wszystko.
No to powodzenia.
No, zobaczymy. To zawsze najtrudniejsze wybory tam są. No dobra, Michał, to pora chyba teraz powiedzieć o jedynym filmie, o którym dzisiaj mówimy, który nie jest dokumentem, czyli coś fabularnego.
Tak, fabuła. Uczciwie powiem na początek może, że o tym filmie można trochę mówić, natomiast powiem uczciwie na początek, że nie wiem, czy koniecznie jest jakby no, jest takim hitem. Natomiast zacznijmy może od tego, że jest to film na podstawie książki, co może cię ucieszy. Chociaż jest to książka taka, no powiedzmy, literatura rozrywkowa. Michał Czierny, Przypad agonista. Co? Agonista, albo przypadek agonista, albo po prostu agonista. Przy czym Michał Czierny to jest taka postać nie do końca wyjątkowa pod tym względem na słowackiej scenie, że tak powiem, nazwijmy to literackie, albo literatury popularnej, bo jest tak naprawdę jego tożsamość nie jest znana. Jest to człowiek, który ma doświadczenie w pracy z właśnie tak jakby w policji kryminalnej i zwłaszcza z tym półświadkiem handlu narkotykami. To, no, to jest jakby taka informacja. No i ta książka to jest faktycznie taki i film też, taki w konwencji thrillera. I może tak, może od literatury to ten agonista, bo to bardzo trudne będzie, ale agonista to jest substancja łącząca się z receptorem i powodująca reakcję w komórce. Agonisty to substancje naturalne lub sztuczne. I te sztuczne to mogą być narkotyki. I tym narkotykiem tytułowym w filmie jest fentanyl. Film ma tytuł Fentazy. Jest to świeża produkcja. Teraz do kin weszła 14 marca słowackich, więc nowinka. No i ten fentanyl, ten tytułowy agonista, no to jest 50 razy silniejsza substancja od heroiny, przy czym dużo bardziej uzależniająca, że faktycznie pierwsza dawka może powodować uzależnienie, albo powoduje wręcz uzależnienie, a też bardzo niewielkiej ilości potrzeba, żeby w ogóle zabić człowieka, bo to chyba 2 mg to jest dawka śmiertelna. Co gorsza, wielu dealerów miesza to w jakichś tam różnych dziwnych dopalaczach i sprzedaje ludziom w ogóle nieświadomym tego, co to kupują. I to jest też tak, że to jest bardzo aktualny problem, bo może tak w skrócie. Ja nie jestem przeciwnikiem filmu kina gatunkowego, nawet bardzo lubię, czy to thriller, kryminał, film akcji. Natomiast ten film, jak chodzi o warstwę taką, no, thrillera, to rzeczywiście spełnia tę większość cech gatunkowych, powiedzmy. Natomiast na mnie nie zbudował napięcia, tak? Więc jakby thriller chyba nie... Jakby ta funkcja zabawa, jakby taka gdzieś tam rozrywkowa, czy ten kinowo, to u mnie się nie sprawdziło.
W założeniach to by.
Tak, natomiast ja mam takie mocne przeczucie, jakby poparte kilkoma argumentami, że to jest taki thriller z przesłaniem, że to jest taki trochę thriller do... On wszedł teraz do kin właśnie niecały miesiąc temu, ale mam wrażenie, że to jest taki troszkę thriller, żeby trafić do... Że to jest jakby częściowo działanie prewencyjne, żeby trafić do ludzi, którzy gdzieś tam może pójdą na ten thriller do kina i nie wezmą działki, wychodząc z kina, czy dzień, czy dwa dni później. I być może w takim sensie to gdzieś tam zafunkcjonuje rzeczywiście. No bo tak naprawdę u nas może mniej się o tym mówi, ale no przecież w Stanach w tej chwili fentanyl jest jakby, no, mówi się, że to jest epidemia, tak, że kilkadziesiąt, w zeszłym roku 70 tysięcy zgonów, sam fentanyl jakby w Stanach, jak chodzi o ludzi uzależnionych, głównie w Kalifornii, ale nie tylko, no i ten taki przerzut jakby z chińskich laboratoriów przez meksykańskie kartele. No i to jest, no u nas to może o to chodzi, że no to niekoniecznie musi w czystej postaci występować, bo jakby tego bardzo niewiele trzeba, jest właśnie domieszane do wielu gdzieś tam tabletek niewiadomego pochodzenia. A co ciekawe, jeżeli ktoś przeczyta, jakby zostanie do końca do napisów, no to tam jakby zrobi się troszkę tak jak w filmie dokumentalnym, bo pojawiają się plansze z napisami, które informują właśnie o tym, jak duża jest skala jakby problemu i jest też na koniec, tylko może zbyt daleko, bo gdzieś na końcu napisów informacja, że jeżeli ktoś z waszego otoczenia czy z was miał jakikolwiek problem, to odsyłają do organizacji Samanim. To jest taka organizacja, która od początku lat 90. zajmuje się szeroko pojętą prewencją, opieką, leczeniem i działalnością taką antyuzależnieniową, jak chodzi o narkotyki, więc gdzieś tam taki thriller z morałem.
Ale czy ten fentanyl to jest ten narkotyk, który powoduje takie uzależnienie, że wygląda się jak zombie też? To są te ulice amerykańskich miast pełnych tych ludzi, którzy rzeczywiście wyglądają, jak się pokazuje, zombie w grach komputerowych, jacyś zastygnięci w takich dziwnych pozach, tak krzywo chodzący. Są zdjęcia chyba z Atlanty, całe centrum Atlanty. No sporo w Stanach, o tym się tak dużo mówi. Wydaje mi się, że to nie wiem, czy to nie jest to.
Nie wiem, czy... Nie jest to tak w filmie pokazane, o, że tak powiem, jak chodzi o jakby skutki działania. Wiem, że... Bo też tak później próbowałem coś znaleźć na ten temat, to gdzieś tam mi się wyświetliła Kalifornia przede wszystkim, ale myślę, że ogólnie to jakby, no, jakby epidemia opioidów w Stanach to jest jakby szeroki temat, natomiast podobno ten fentanyl gdzieś tam wychodzi na takiego no, niesławnego lidera narkotyków w tej chwili. No, ale żeby nie było tak może bardzo pesymistycznie, to chciałem powiedzieć, że jak chodzi o filmy fabularne na kinie na granicy, to jest słowackie, to jest spora nadzieja, że pojawią się ciekawe tytuły, tylko tak się składa, że ich premiera kinowa przypada dopiero na kwiecień i to są dwa filmy.
Smrszcz, polski tytuł Halny,
i drugi Spiac i Uczet, Uśpione konto. I to są takie filmy, które gdzieś tam myślę, że można mieć na radarze, bo jest informacja, że na stronie, że mają się znaleźć w programie i no, są zapowiadane jako, gdzieś tam, są oczekiwane, o, że tak powiem, przez widzów na Słowacji.
Mhm. Super. Ja dodam też, że większość tych filmów, wydaje mi się, ma chyba swoje oczywiście trailery, to też w opisie odcinka znajdą Państwo linki, więc będzie można sobie zajrzeć i zobaczyć trochę. Ja niektóre nawet oglądałem i tam są te podpisy, wydaje mi się, w niektórych nawet po angielsku, więc można spróbować. Chociaż zobaczcie Państwo, że słowacki jest naprawdę ten. Niemiecki jest trudniejszy, to mniej się rozumie, no, niż. Więc bardzo Państwa zachęcam. Już wiem od Michała, że Michał się nie wybiera do Cieszyna. Ty się, Izo, wybierasz do Cieszyna w tym roku na kina, czy nie?
Ja jeszcze nie wiem, ale ja zazwyczaj nie wiem, dlatego że ze Śląskiem Cieszyńskim jestem powiązana troszeczkę rodzinnie, więc akurat mam ten komfort, że mam gdzie spać w sytuacji awaryjnej. I to jest bardzo przyjemna sytuacja, więc jeszcze na razie sobie zostawiam czas, trochę sobie poplanuję może ze znajomymi, może wpadnę na dzień, dwa, zobaczymy.
No właśnie, bo to jest trochę tak, ja tak się dziwnie czuję, kiedy 3 tygodnie przed kinem, czy 2 tygodnie przed kinem ten materiał się ukaże i doskonale wiem, jak wygląda baza noclegowa w Cieszynie i okolicach, więc najbliższa to Wisła chyba będzie do spania.
To ja jeszcze dopowiem o tym, że poza filmami, które myśmy tłumaczyli i poza tymi, które jeszcze być może nie dotarły, ale jest szansa, że się pojawią, bo są tymi świeżynkami, to są jeszcze filmy, które nie były tłumaczone ze słowackiego, dlatego o nich nie mówimy, ale one są i są pewnie taką niespodzianką, na którą na pewno ja się cieszę, więc na pewno jeśli się wybiorę, to będę próbowała się wstrzelić w jakiś taki nowy film, który może właśnie nie ze słowackiego był tłumaczony, a jest w koprodukcji słowackiej.
Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za poświęcony czas i dzisiaj dla słuchaczy i dla widzów kina, że przetłumaczyliście te rzeczy i też dla czytelników, że czytają rzeczy, które tłumaczycie, bo jakby nie wasza praca, no to ta literatura słowacka by zostawała tylko na Słowacji, a szkoda byłoby. I kino słowackie też. I co? Mam nadzieję, że do usłyszenia. Bardzo będę chciał pewnie z wami ponagrywać jeszcze ponownie, tak jak zapowiadałem na początku, ale to zobaczymy, kiedy nam czas pozwoli. Także dzięki i do usłyszenia.
Dzięki, do usłyszenia.
Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. Oprawa muzyczna tego odcinka została zrealizowana na bazie muzyki słowackiego zespołu Longital. Longital to wspaniała słowacka grupa, której muzyka jest dla mnie kwintesencją nowoczesnego brzmienia Europy Środkowej. Bardzo Państwa zachęcam do posłuchania tego zespołu i chciałem podziękować Szynie i Danielowi, że zgodzili się na wykorzystanie ich muzyki w moim podcaście. Sino a Daniel, dziękujemy wam veľmi pekne, že ste nám umožnili použiť vašu hudbu. i to jest naprawdę wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.